Kochani braterstwo, zbór chełmski postawił przede mną bardzo trudne zadanie, ponieważ po obfitym, bardzo dobrym obiedzie układ przyspółczulny się nam uruchamia, robi się nam dobrze i właściwie najbardziej by pasowało, żeby ta mowa była monotonna, nie przerywana niczym. Ponieważ brat Dawid zaoszczędził nam trochę z przerwy poprzednim razem, ja spróbuję ten wykład wydłużyć, bo wiem, że brat Marek będzie gotowy, żeby w sposób brutalny ten letarg przerwać. W związku z tym, gdyby coś było nie tak, to proszę o pretensje do zboru w Chełmie, ponieważ on uchwalał grafik i mówców. Drodzy braterstwo, chciałbym zaproponować wam dzisiaj temat, który będzie pewne, powiedzmy, wątki lub pomysły czerpał również i z tych dwóch poprzednich wykładów. Brat Dawid mówił o Ezechielu, a więc opowiadał o pewnej postaci. Z kolei brat Zbyszek mówił o różnych duchowych aspektach, powiedzmy, zaprowadzania królestwa. Natomiast ja chciałbym wam zaproponować wykład, w którym będziemy wspólnie próbowali zidentyfikować czy określić pewną postać, która występuje w Biblii i która ma na imię Michał. W związku z tym będzie tytuł wykładu brzmiał Biblijny Michał. Jako podstawę spróbujemy przytoczyć tekst z proroctwa Daniela 12:1, z tym, że na razie go nie przeczytam. Kilka słów wstępu. Michał to jest imię męskie, które w Biblii występuje 15 razy, z czego 13 razy w Starym Testamencie i 2 razy w Nowym Testamencie. W Starym Testamencie, tutaj się już nie podejmuję czytać dokładnie z jakąś wymową specyficzną, po hebrajsku to znaczy Michael. 10 razy są to imiona Żydów, którzy są wymieniani przy okazji różnego rodzaju genealogii, że ktoś był synem Michała lub był Michałem, a więc to nie są jakieś wydarzenia stricte opisane czy o jakiejś wzniosłej wadze, przynajmniej jej nie znamy. Natomiast są to po prostu przypomnienie czy wskazanie postaci, które miały w rodzinie albo same nosiły takie imię. I takich przypadków jest 9. Natomiast 3 pozostałe przypadki, którymi chciałbym się zająć oraz tymi z Nowego Testamentu, to w Starym Testamencie są to wiersze z Księgi Daniela. Natomiast w Nowym Testamencie to imię pojawia się w liście Judy i w Objawieniu. Zacznijmy od Księgi Daniela. Przytoczę te 3 przypadki, kiedy imię Michał występuje w Starym Testamencie. 10 rozdział, wiersz 13. Lecz książę Królestwa Persji sprzeciwiał mi się przez 21 dni, ale oto Michał, jeden z przedniejszych książąt, przyszedł mi z pomocą, a ja zostałem tam przy królach Persji. Wiersz 21 tego samego rozdziału brzmi tak. Ale oznajmię ci to, co jest zapisane w Piśmie Prawdy. I nie ma nikogo, który by mężnie stał przy mnie w tych sprawach, oprócz Michała, waszego księcia. Kolejny fragment to 12 rozdział, wiersz 1, który brzmi tak. W tym czasie powstanie Michał, wielki książę, który wstawia się za synami twego ludu. Nastanie czas ucisku, jakiego nie było, odkąd narody poczęły istnieć, aż do tego czasu. W tym czasie twój lud zostanie wybawiony, każdy, kto znajdzie się zapisany w księdze. To są te 3 przypadki, którymi się zajmiemy ze Starego Testamentu. Natomiast Nowy Testament to jest greckie Michael i to jest list Judy, 9 wiersz, który brzmi następująco. Lecz archanioł Michał, rozprawiając z diabłem, spierał się o ciało Mojżesza. Nie ośmielił się wypowiedzieć przeciwko niemu bluźnierczego oskarżenia, ale powiedział, niech cię Pan zgromi. I Objawienie 12 rozdział, wiersz 7. I nastąpiła walka w niebie i jego aniołowie walczyli ze smokiem. I walczył smok i jego aniołowie. Pierwszych 10 wersetów, tak jak powiedziałem wcześniej, które dotyczą tych postaci historycznych, które tylko zostały przywołane w pewnych genealogiach, nie będziemy się tymi tekstami zajmować. Natomiast, tak jak pewnie zauważyliście, pewne ciekawe, ukryte myśli mogą się kryć właśnie w Księdze Daniela i w tych dwóch tekstach z Nowego Testamentu. I właśnie tymi pięcioma wersetami spróbujemy się dzisiaj zająć i spróbujemy wyciągnąć myśli, jakie można znaleźć w Piśmie Świętym i w naszej literaturze na ten temat. Aby było łatwiej jakby ogarnąć ten temat, żeby zminimalizować chaos, który może się w tym temacie wkraść, spróbowałem podzielić ten temat na kilka bloków tematycznych, z których pierwszy dotyczy samego imienia. A więc zacznijmy od znaczenia imienia Michał. Imię to po hebrajsku składa się z trzech części: Mi, Kha, El, co tłumaczy się jako któż jak Bóg albo tak jak Bóg. Jest to znamienne, bowiem jak wiemy, imiona biblijne często niosą ze sobą sporą informację na temat tych osób lub zawierają pewne charakterystyki tych postaci. I właśnie na tej podstawie można wyciągnąć również trochę informacji na temat danych postaci. Przynajmniej w przypadku listu Judy mamy napisane wprost, że chodzi o istotę duchową, bowiem Juda pisze wprost Archanioł Michał. Również i w czterech pozostałych przypadkach wydaje się, że chodzi o istoty duchowe, że jest podobny. Jak z pewnością zdajemy sobie sprawę, Pismo Święte podaje niezbyt wiele informacji na temat świata duchowego, a już imiona tych istot pojawiają się nadzwyczaj rzadko na kartach Pisma Świętego. Jest tylko kilka takich przypadków, w których padają imiona tych istot duchowych. Oczywiście znamy imię najwyższego Boga, Jehowa, tak się przedstawił, że tak ma na imię. Dokładna wymowa tego słowa JHWH nie jest znana, się spierają naukowcy, jedni mówią jak te, drudzy Jehowa, ale jak, niezależnie od tego, jakie samogłoski wstawimy, imię to jest znane pod postacią tego zestawienia czterech półgłosek JHWH. Drugie imię istoty duchowej dotyczy naszego Pana w Jego przedludzkim stanie, czyli Logos, Słowo, też został nasz Pan w ten sposób określony. Pojawia się również imię anioła Gabriela, który posłany był do Daniela, z którym często miał kontakt. Również, jak pamiętamy, był on posłany do Zachariasza, ojca Jana Chrzciciela, aby go powiadomić o tym, że będzie miał syna, jak ma go nazwać. Również do Marii, której było zwiastowane, że urodzi syna Zbawiciela całego świata, Syna Bożego. No i prawdopodobnie również do jej męża Józefa, aby uprzedzić go, że to nie jest dziecko gdzieś tam z nieprawego, nie w sposób nieprawnie poczęty, tylko że jest to w to zaangażowany sam Bóg. Kolejną postacią jest oczywiście Michał, którym dzisiaj spróbujemy się zająć. Piątą istotą, którą znamy z imienia, jest Lucyfer, który stał się szatanem. I ostatnia z postaci wymieniona jest w objawieniu 9 rozdziale w 11 wierszu. Imię jej brzmi po hebrajsku Abaddon, po grecku Apolion, co po polsku znaczy niszczyciel. Występuje ona w wizji Jana i mówiąc szczerze, szukałem w materiałach, nie potrafiłem nic znaleźć, żeby potwierdzić, czy to jest istota, czy to jest tylko jakiś symbol. Na ten temat nie potrafię niczego więcej powiedzieć. I w ramach dopełnienia tego wątku należałoby również wspomnieć, że apokryficzna księga Tobiasza, którą Kościół katolicki uznaje za część kanonu Biblii, większość chrześcijan tak nie uważa, opisuje dokonania niejakiego anioła Rafała czy Rafaela, ale jak wiemy, nie jest to natchniony fragment Biblii, w związku z tym nie będziemy tego w ogóle uwzględniać i tej relacji nie przyjmujemy jako prawdziwej. Czyli gdyby pominąć imię najwyższego Boga, to pozostają tylko cztery postaci duchowego świata, które znamy z imienia, mianowicie Logos, Michał, Gabriel i Lucyfer. Historię upadku, działalności i przyszłość, jaka czeka Lucyfera, znamy. O Gabrielu wiemy trochę głównie z Księgi Daniela i tak jak mówiłem z Nowego Testamentu poprzez to, do jakich zadań został użyty. O tym, że Logos jest naszym Panem w przedludkim stanie, to też wiemy i historię naszego Pana jakby najwięcej możemy na ten temat powiedzieć. I pozostaje nam tajemniczy Michał i spróbujemy dzisiaj rozwikłać wspólnie, kim on jest. Tyle na temat tego działu dotyczącego imienia. Gdyby, drodzy braterstwo, potrzeba było jakiejś przerwy albo powiedzmy, żebym coś upuścił lub jakąś filiżankę lub długopis, cokolwiek innego, to proszę o taką informację, bo zdaję sobie sprawę, że nam ciężko będzie wytrwać do końca. Natomiast może na zachętę powiem, że tak naprawdę to, można powiedzieć wprost, że jesteśmy uzależnieni od naszych myśli. I tak naprawdę dopóki nie zmienimy sposobu naszego myślenia, to nie będziemy w stanie niczego zmienić. Więc jeżeli sobie myślimy, jestem zmęczony i chce mi się spać, to nie ma siły, na pewno będziemy spać. Natomiast jeżeli sobie powiemy, nie mogę spać, wykład jest ciekawy, jeżeli sobie to wmówicie, bo tak wcale być nie musi, to wtedy będziecie w stanie przetrwać każdą niepewność i każdą chwilę załamania. Ale wróćmy do naszego tematu, jakby co to będę zwalniał lub ściszał głos, żeby w razie czego albo pomóc, albo zaszkodzić. Przejdźmy do drugiego działu, który chciałem poruszyć w ramach tego tematu. Dotyczy on Archanioła. Jak już przed chwilą powiedziałem, jest ten Michał przez Judę nazwany Archaniołem. Spróbujmy zatem zastanowić się, kim jest Archanioł. Otóż określenie Archanioł występuje w Biblii tylko dwa razy i znajdujemy je wyłącznie w Nowym Testamencie. Pierwszy przypadek to jest ten list Judy, 9 wiersz, który odczytaliśmy i który dotyczył bezpośrednio Michała. Jak przypomnę jego brzmienie, lecz Archanioł Michał, rozprawiając z diabłem, spierał się o ciało Mojżesza. To był ten pierwszy przypadek. I drugi to jest pierwszy list do Tesaloniczan, 4 rozdział, wiersz 16. Gdyż sam Pan z okrzykiem, z głosem Archanioła i dźwiękiem trąby Bożej stąpi z nieba, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. To są te dwa przypadki, w których występuje słowo Archanioł. W obu tych tekstach słowo Archanioł występuje w liczbie pojedynczej, co sugeruje, iż był tylko jeden Archanioł i nigdzie w Biblii nie ma nawet żadnej sugestii, że mogłoby być inaczej. Wskazuje na to również sama etymologia tego greckiego słowa, który brzmi archagelos, bowiem przedrostek arch znaczy główny albo zwierzchni. Co jakby już samo brzmienie tego, znaczenie tego przedrostka wskazuje, że jest tylko jeden archanioł, zwierzchnik aniołów. Potwierdza to chociażby leksykon Nowego Testamentu Tajera, który wyjaśnia, iż archanioł znaczy naczelnik aniołów. Biorąc pod uwagę, że słowo anioł znaczy również posłaniec, wysłannik, można by przyjąć, że słowo archanioł znaczy, ktoś, kto jest określany tym określeniem, znaczy również, że jest głównym posłańcem, najważniejszym posłańcem, jest przedstawicielem Boga w kontaktach z innymi. Kolejny dział, którym chciałbym się zająć, to jest natura. Niewiele wiemy o naturze istot duchowych. Z różnych biblijnych tekstów wynika, że duchy posiadają ciała. Nic nie wiemy o ich kształtach tych ciał, czy z jakich członków się składają. Jedyną rzeczą, jaką wiemy o ich ciałach, jest to, że składają się one z duchowych pierwiastków, niematerialnych substancji, które, powiedzmy, można przyrównać w naszych warunkach do tego, co znamy, do światła, do ognia. Wiemy, że ich ciała są chwalebne, bije od nich taka jasność, że na przykładzie apostoła Pawła możemy powiedzieć, że człowiek w zetknięciu swojego fizycznego wzroku z takimi istotami w ich tej całej okazałości traci wzrok. Wiemy, że nie są nieśmiertelne, ponieważ nieśmiertelność jest wyłączną cechą boskiej natury. Ich śmiertelność również potwierdzona jest tym faktem, że Lucyfer, jedna z tych duchowych istot, umrze, bo mamy to wyraźnie w Piśmie Świętym powiedziane, jaki czeka go los. Niemniej jednak ich duchowe ciała nie ulegają zepsuciu, starzeniu się, są zdolnością do dla nas niewyobrażalnie szybkiego przemieszczania się, do przenikania przez różnego rodzaju przeszkody. Posiadają wielką siłę, wielką moc, co widać chociażby po odwaleniu kamienia, który był zasłonięty grób naszego Pana, którego wielu mężczyzn na to miejsce musiało nasunąć, był zapieczętowany wieloma pieczęciami, a on po prostu został potem odrzucony. Wiemy również, że potrafią się materializować, mają indywidualne imiona i potrafią również mówić ludzkim językiem. Kolejna rzecz, którą chciałbym poruszać, to rangi. W Piśmie Świętym istoty duchowe nazywane są ogólnie aniołami. W Księdze Ioba są również nazwane gwiazdami porannymi, gdzie indziej jeszcze wojskiem, jeszcze gdzie indziej obozem. Należy również podkreślić, iż w Piśmie Świętym, pisanym przecież pod natchnieniem, zarówno dobrzy, jak i źli aniołowie są około 200 razy nazwani bogami. Trochę więcej światła na ten duchowy świat rzucił apostoł Paweł, który wymienił 5 rang, mianowicie księstwa, zwierzchności, moce, państwa, trony. Ezechiel podał informację o cherubinach, a Izajasz o serafinach. Wydaje się to wskazywać na 7 różnic w naturze, w randze wśród niebiańskich istot. Jeżeli nawet w tych nazwach nie są ujęte różnice w naturze, to z całą pewnością wskazują one różnice w rangach, w ważności, w zależności pomiędzy poszczególnymi właśnie zakwalifikowanymi do tych grup aniołami. Ale prawdopodobnie te różnice, chociaż wydaje mi się, że nie potrafimy na dzień dzisiejszy tego w sposób jasny określić, w samych nazwach posiadają informację dotyczącą ich natury, jakichś cech charakterystycznych, bowiem nie bez powodu zostały one w taki sposób przez apostoła Pawła i przez Ezechiela i Izajasza określone. Pewnej sugestii można się dopatrywać w stwierdzeniu apostoła Pawła z pierwszego listu do Koryntian z 15 rozdziału, gdzie w wierszach 41 i 42 sugeruje on, iż wprawdzie dotyczy to różnic w naturach po zmartwychwstaniu, ale sugeruje właśnie, że są pewnego rodzaju różnice pomiędzy istotami duchowymi, bowiem pisze on o tych właśnie ciałach po zmartwychwstaniu w duchowej naturze. Inna jest chwała słońca, inna chwała księżyca, inna chwała gwiazd, albowiem gwiazda od gwiazdy różni się w jasności. Czyli wydaje się na tej podstawie, że świat istot duchowych jest również mocno zróżnicowany. Ale trzeba podkreślić, że spośród tych istot duchowych, spośród aniołów, najważniejszym był archanioł. Podkreślamy jeden archanioł, a nie jeden z wielu. O tym, że zachodzą różnice w rangach czy w ważności albo w jakiejś zależności, można powiedzieć tak, na nasze potrzeby służbowej pomiędzy istotami duchowymi, może również świadczyć zapis w Księdze Daniela z 8 rozdziału, gdzie mamy opisaną pewną ciekawą historię. 8 rozdział, wiersz 16 brzmi tak. Usłyszałem też ludzki głos między brzegami Ulaj, który zawołał: Gabrielu, wyjaśnij mu to widzenie. Jak mówiliśmy, Gabriel był aniołem, który przekazywał różne poselstwa i wyjaśnienia, wyjaśniał te widzenia Danielowi. Skoro znamy go z imienia, skoro Bóg uznał za stosowne, aby poznać tego anioła z imienia, skoro wymienia go Biblia, to nie mógł być kimś przypadkowym. Z pewnością jest to postać wybitna w świecie duchowym, ponieważ chociażby do tak ważnego zadania, jakim było zwiastowanie czy przekazanie Marii informacji o tym, że będzie matką Zbawiciela, przekonanie Józefa, że jego żona nie popełniła cudzołóstwa, tylko że to się wykonało z mocy Ducha Świętego, nie mógł tam iść przypadkowy anioł, musiał zostać wysłany ktoś, do kogo Pan Bóg miał pełne zaufanie, komu całkowicie ufał. I do takiej wyjątkowej, nietuzinkowej, duchowej postaci ktoś mówi, wydaje mu po prostu polecenie w tym wierszu: Gabrielu, wyjaśnij mu to widzenie. Był to ludzki głos, głos Syna Człowieczego, a więc niewątpliwie należał do naszego Pana. Czyli wynika z tego, że nasz Pan w przedludzkim stanie był zwierzchnikiem Gabriela. Ale nie możemy zapominać, iż nasz Pan był głównym posłańcem przekazującym objawienia Starego Testamentu. Był Słowem Boga, był Jego Logosem i w tych czynnościach inni aniołowie również Mu pomagali. Widzimy to chociażby, jak do Abrahama przyszedł nasz Pan z dwoma aniołami. Pan został z Abrahamem, aniołowie pozostali poszli do Lota, aby go uprzedzić, co się ma wydarzyć. To aniołowie również zwiastowali wielką radość pastuszkom, czy pastuchom, pasterzom bardziej, lepiej zabrzmi, pasterzom, gdy rodził się nasz Pan. A więc zakres powierzanych im czynności czy funkcji na pewno jest bardzo szeroki, ale jakby pośród nich tą istotą najważniejszą, przewodnią był ten Michał, archanioł. Tak na marginesie możemy powiedzieć, że również i prawdopodobnie każdy z nas ma takiego anioła, który został oddelegowany do tego, aby się nami opiekować, którego zadaniem jest troska o nas. Brad Johnson tak o tym pisze w Teraźniejszej Prawdzie z 1939 roku na stronach 14 i 15 w artykule Usługiwanie aniołów. Chociaż nie możemy być zapewni w naszym tłumaczeniu niniejszego przedmiotu, to jednak rozumiemy, że każdy z ludu Bożego w proporcji, jak kto jest prawdziwym dzieckiem Bożym, ma ducha usługującego, osobę, anioła, który ma nadzór nad jego sprawami. Ten anioł daje swoje sprawozdanie Panu, czy to miesięcznie, czy tygodniowo, czy co godzinę, tego nie wiemy. Jeżeli Bóg widzi, że to jest mądrym, właściwym postępowaniem, to mamy zupełną ufność w Jego mądrość. Cokolwiek Bóg zarządził, jest zupełnie zadowalającym dla nas w tej sprawie. Jesteśmy pewni, że to jest zupełnie właściwe i całkiem zgodne z charakterem Boga. Jeszcze jeden fragmencik. Pan specjalnie interesuje się duchowym Izraelem. Ci aniołowie więc mają pieczę o nas, kierują naszymi sprawami i są narzędziami, czyli przewodami boskimi, przez które On komunikuje nam swoją wolę. To jest komunikację w znaczeniu opatrzności nad nami, powodując tę opatrzność lub tamtą opatrzność, a nie przez mowę. Nie chcemy dać myśli, że aniołowie szepczą nam do ucha. Tyle, jeśli chodzi o to, w jaki sposób rozumiał ten temat brat Johnson. Przejdźmy do kolejnej bardzo ważnej wskazówki. Znajdujemy ją w pismach apostoła Pawła. Otóż w pierwszym liście do Tesaloniczan, 4 rozdział, wiersz 16, odczytany już przez nas wcześniej, mamy tak napisane. Przytoczę jeszcze raz ten tekst, 1 Tesaloniczan 4:16. Gdyż sam Pan z okrzykiem, z głosem archanioła i dźwiękiem trąby Bożej stąpi z nieba, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Paweł, opisując zmartwychwstanie Kościoła, po którym przyjściu naszego Pana, mówi, iż przyjdzie on z głosem archanielskim. Nie głosem ludzkim, lecz potężnym głosem archangielskim. Tam jest po grecku en phone archangelou. A przecież głosem archanielskim może wołać tylko archanioł. Kiedy był na ziemi nasz Pan, pamiętamy tą sytuację, wołał, ale głosem ludzkim: Łazarzu, tobie mówię, wyjdź. I to był głos skuteczny, który dzięki boskiej pomocy, boskiej interwencji, boskiej mocy spowodował, że Łazarz z tego grobu wyszedł. Natomiast tutaj nie ma mowy o tym głosie ludzkim, tylko o głosie archanielskim, potężnym głosem, a więc tym symbolicznym wyzwaniem, głosem archanielskim, i na ten głos mieli powstać najpierw spłodzeni z Ducha Świętego, a potem cały świat. Bo tylko Jezus został upoważniony do wzbudzenia umarłych. Jego głos, jak wiemy, symboliczny głos, wstrząsa całym światem, burzy cały porządek rzeczy, i na Jego symboliczny głos, tego, który kupił nas swą krwią, cała ludzkość stanie z grobu. A więc jeżeli mówimy, że ten głos archanielski i jednocześnie mówiliśmy, że archaniołem Juda nazwał Michała, to możemy stwierdzić, że archanioł Michał i nasz Pan to są te same postaci. Jak już mówiliśmy, archanioł oznacza też główny posłaniec, najważniejszy zwiastun jakiejś nowiny, jakiegoś poselstwa, w tym przypadku poselstwa od Najwyższego Boga. Znowu przejdźmy do Księgi Objawienia, tym razem do 11 rozdziału, gdzie w wierszach od 15 do 18 mamy opisane bardzo ciekawe wydarzenia. Bowiem te wydarzenia, które za chwilę odczytam, dotyczą jakby tego samego zdarzenia, tego samego czasu, o którym czytaliśmy przed chwilą w pierwszym liście do Tesaloniczan. Otóż Księga Objawienia, 11 rozdział, wiersze od 15 do 18 brzmią następująco. I zatrąbił siódmy anioł i odezwały się donośne głosy w niebie mówiące: Królestwa świata stały się królestwami naszego Pana, Jego Chrystusa i będzie królować na wieki wieków. A 24 starców, którzy siedzą przed Bogiem na swoich tronach, upadło na twarze i oddało Bogu pokłon mówiąc: Dziękujemy Tobie, Panie Boże Wszechmogący, który jesteś i który byłeś i który masz przyjść, że wziąłeś potężną moc i objąłeś królestwo. I rozgniewały się narody i nadszedł Twój gniew, czyli czas ucisku, i czas osądzenia umarłych, czyli świata w restytucji, i oddania zapłaty Twoim sługom prorokom, czyli starożytnym godnym i świętym maluczkiemu statku oraz tym, którzy się boją Twego imienia, czyli godnym, małym, czyli młodocianym godnym i wielkim, wielkiemu gronu. I zniszczenia tych, którzy niszczą ziemię, czyli klasa, w której śmierci głównie tych z okresu paruzji i epifanii oraz ci, którzy w 100 latach umrą w czasie restytucji oraz kozły z małego okresu. Trąba reprezentuje pewnego rodzaju poselstwo, a trąbienie oznacza ogłaszanie tego poselstwa. Siódma trąba zaczęła trąbić w 1874 roku, a przestanie trąbić na koniec tysiąclecia, gdy zostanie przywrócona doskonałość człowiekowi i ziemi. Jest to poselstwo uwolnienia od śmierci, od grzechu, rozpaczy, czas odebrania uzurpatorskiej władzy szatanowi nad światem i nad ludźmi. Wspaniałe dzieło, którego ma dokonać nasz Pan wraz z Kościołem. I to potwierdza również, że ten głos archanielski i te całe dzieło dotyczą dzieła, które ma przeprowadzić nasz Pan. W formie przerywnika może przypomnę jeszcze, drodzy braterstwo, jedno ciekawe określenie, żeby troszkę jakby nas odwrócić nasze myśli od tego tematu Michałowego. Mianowicie była taka kobieta, która się nazywała Coco Chanel i ona powiedziała bardzo ciekawe słowo. Wprawdzie jej życie to niespecjalnie mnie interesuje i pasjonuje, ale ciekawe słowa powiedziała. Powiedziała, że aktem największej odwagi wciąż pozostaje samodzielnie myśleć. A jeszcze większym aktem odwagi jest myśleć głośno. Myślę, że zastanawianie się nad tym, co Biblia ma do powiedzenia, nad ważnymi, ciekawymi rzeczami, które są niezgodne z tym, co większość chrześcijan uważa, jest też pewnego rodzaju gestem czy wyrazem odwagi tych, którzy myślą. Czyli chcę, drodzy braterstwo, powiedzieć, że my również jesteśmy w pewnym stopniu odważni, starając się myśleć, nietuzinkowo myśleć, tak jak wydaje nam się, że Biblia jest zapisana, nie kierując się tym, co wygodne dla większości chrześcijan, nie rodzi żadnych konsekwencji. Przejdźmy dalej. Czytaliśmy przed chwilą pierwszy list do Tesaloniczan 4,16, czytaliśmy objawienie 11 rozdział, wiersze od 15 do 18, tam były opisane te wszystkie dzieła, ale co ciekawe, Daniel w 12 rozdziale i wierszu pierwszym stwierdził, że dzieła tego dokona Michał. Ten nasz podstawowy tekst. Piszą tak: w tym czasie powstanie Michał, wielki książę, który wstawia się za synami Twego ludu. Nastanie czas ucisku, jakiego nie było, odkąd narody poczęły istnieć aż do tego czasu. W tym czasie Twój lud zostanie wybawiony, każdy, kto znajdzie się zapisany w księdze. A więc w tym czasie powstanie Michał, książę wielki, nastanie czas ucisku i czas później wybawienia wszystkich ludzi. A więc dokładnie to, co czytaliśmy przed chwilą, to właśnie Jezus przed swym tysiącletnim panowaniem miał ująć tysiącletnią władzę i sprowadza na narody czas ucisku po to, aby doprowadzić potem do zmartwychwstania, restytucji i doprowadzenia ludzi do doskonałości. I miał to uczynić nasz Pan, który tutaj jest określony jako Michał. 10 rozdział, wiersz 13 z kolei potwierdza jakby tą dobrą opinię, dobrą rekomendację dla Daniela, bowiem tam czytamy tak. Lecz książę Królestwa Persji sprzeciwiał mi się przez 21 dni, ale oto Michał, jeden z przedniejszych książąt, przyszedł mi z pomocą, a ja zostałem tam przy królach Persji. Jest to fragment z opisu widzenia, które miał Daniel i które pomógł mu wyjaśnić Gabriel. I tenże Gabriel wyjaśnia Danielowi, dlaczego przybył z opóźnieniem. To też jest ciekawa historia. Otóż Gabriel napotkał pewnego rodzaju przeszkody, z którymi nie mógł sobie poradzić, dlatego z pomocą przyszedł mu Michał. Ale nie wiem, czy zwróciliście, drodzy braterstwo, uwagę, że przed chwilą przeczytaliśmy w tym tekście, że to był jeden z przedniejszych książąt. Ten Michał był, zgodnie z tym, co przeczytaliśmy, jednym z przedniejszych książąt. I gdyby takie sformułowanie przyjąć, to ono burzy nasze dotychczasowe ustalenia dotyczące tego, iż był jednym wyjątkowym i takiego, jak on, drugiego nie było. Jak można tą wątpliwość wyjaśnić? Otóż najlepiej sięgnąć w tym celu po tekst hebrajski. W tekście hebrajskim mamy tu użyte takie słowa. Hebrajskie echad znaczy jeden, raz, każdy, ktoś, po jednym, jeden za drugim, ale znaczy również pierwszy. Hebrajskie sar to książę, władca, dostojnik. Jest bardzo dużo znaczeń tego słowa, ale interesuje nas jeszcze hebrajskie rszon, znaczy pierwszy, przedni albo przedniejszy. I biorąc pod uwagę znaczenie tych słów, cały ten zwrot, jeden z przedniejszych, można przetłumaczyć również, i to będzie prawidłowe, jako pierwszy z przedniejszych książąt, pierwszy, najważniejszy z przełożonych. Czyli jakby, gdyby przyjąć takie tłumaczenie, to ono idealnie pasuje do tego, o czym żeśmy wcześniej mówili i czego dowiedzieliśmy się na temat biblijnego Michała. Potwierdza bowiem, że był on pierwszym, najważniejszym spośród wszystkich ważnych, spośród wszystkich duchowych książąt. Skoro już jesteśmy przy tym wersecie, drodzy, to brat Johnson podaje, iż również końcowa część tego wersetu jest źle przetłumaczona. Ten tekst w takim brzmieniu, jak odczytałem, że a ja zostałem tam przy królach Persji, sugeruje, że to Gabriel został przy tych królach, a przecież on stał przed Danielem i nie mógł być jednocześnie w dwóch miejscach. Dlatego brat Johnson, przywołując tłumaczenie Ginsberga, podaje, iż końcówka tego wersetu powinna brzmieć: zostawiłem go, czyli Michała, tam z królem perskim. I teraz współgra to z resztą tej relacji. Przypomnę zatem cały ten wiersz we właściwym brzmieniu, z tymi poprawkami, o których przed chwilą powiedzieliśmy. Lecz książę królestwa Persji sprzeciwiał mi się przez 21 dni. Ale oto Michał, pierwszy z przedniejszych książąt, przyszedł mi z pomocą, a ja zostawiłem go tam z królem Persji. Czyli Michał został przy tym ważniejszym, trudniejszym zadaniu, a Gabriel poszedł wykonać to zadanie, które miał do wykonania. I podobną pozytywną opinię o Michale właśnie znajdujemy w wierszu 21 tego samego rozdziału. Ale oznajmię ci to, co jest zapisane w Piśmie Prawdy. I nie ma nikogo, który by mężnie stał przy mnie w tych sprawach, oprócz Michała, waszego księcia. A teraz fragment, o którym będę miał najmniej do powiedzenia. O tym wydarzeniu w Biblii chyba nigdzie nie jest nic napisane. W naszej literaturze także nie znalazłem żadnych materiałów na ten temat, ani pisma żydowskie, ani Talmud również nie poruszają tego wątku. Musiała to być zatem albo historia znana ówczesnym Żydom, albo pojawiła się tylko i wyłącznie na skutek natchnienia apostoła Judy, aby taki fragment umieścił. Juda, 9 wiersz, brzmi bowiem tak. Lecz archanioł Michał, rozprawiając z diabłem, spierał się o ciało Mojżesza. Nie ośmielił się wypowiedzieć przeciwko niemu bluźnierczego oskarżenia, ale powiedział: niech cię Pan zgromi. Jedyne, co znalazłem na ten temat, to analizy opisanej w tym wersecie postawy Michała, z której wynika, iż pomimo, iż mamy wyrobioną negatywną opinię na temat szatana, na temat jego działalności, wiemy, jaki jest, znamy jego morderczą naturę, zamiary, aby każdego, szczególnie tych, którzy poświęcili Bogu, złamać w jego wierze i poświęceniu, to nie powinno się na niego rzucać jakichś oskarżeń, oszczerstw, nie powinno się wchodzić w jakiekolwiek z nim interakcje. Pomimo, iż jest on naszym wrogiem, naszym przeciwnikiem, to przede wszystkim jest on wrogiem naszego Boga, naszego Pana. Oni potrafią dużo lepiej się z nim uporać, dużo lepiej z nim i skuteczniej z nim zadziałać. I czytamy, że nawet nasz Pan, który był przecież najpierw, zanim się zbuntował Lucyfer, zwierzchnikiem, jego zwierzchnikiem, nie zdecydował się na tym, aby go zgromić, tylko powiedział: niech cię Pan zgromi. Jak tam z czasem? Dobrze. To może fragment pominę. I przejdźmy teraz do ostatniego, ale chyba zarazem do najbardziej zaskakującego fragmentu, mianowicie do Księgi Objawienia 12 rozdziału, gdzie w 7 wierszu czytaliśmy, i teraz przypomnę jeszcze raz, co czytaliśmy, i nastąpiła walka w niebie. Michał i jego aniołowie walczyli ze smokiem i walczył smok i jego aniołowie, ale nie zwyciężyli i nie było już dla nich miejsca w niebie. I zrzucony został wielki smok, wąż starodawny zwany diabłem i szatanem, zwodzący cały świat. Został zrzucony na ziemię, a z nim też zostali zrzuceni jego aniołowie. Wydaje się, że jest to sztandarowy tekst, który powinien wskazywać, że nasz Pan walczy jako Michał i zwycięży. Tak też powszechnie interpretują ten tekst wszyscy chrześcijanie, nawet świadkowie Jehowy, którzy wydaje się, że wyrastali z tego samego pnia co my i powinni myśleć w wielu miejscach podobnie jak my. Na stronie jw.org znalazłem takie wyjaśnienie. Cytuję ze strony świadków Jehowy. W Biblii nadmieniono, że Michał i jego aniołowie toczyli bitwę ze smokiem i jego aniołami. Objawienie 12:7. Jak widać, Michał jest wodzem armii wiernych aniołów. W takiej roli Księga Objawienia ukazuje też Jezusa w Objawieniu 19 rozdziale. Poza tym o Panu Jezusie i jego potężnych aniołach wyraźnie wspomniał apostoł Paweł w drugim liście do Tesaloniczan. Tak więc Biblia mówi o Michale i jego aniołach oraz o Jezusie i jego aniołach. Ponieważ z księgi tej nie wynika, jakoby w niebie istniały dwie armie wiernych aniołów, jedna pod wodzą Michała, druga pod wodzą Jezusa, nasuwa się logiczny wniosek, że Michał to przybywający w niebie Jezus Chrystus. A co na to Biblia? Ten fragment objawienia opisuje cały wiek Ewangelii i odstępstwo, jakie miało mieć miejsce. Już w czasach apostołów pojawiały się odstępstwa, pojawiały się sygnały, że w łonie chrześcijaństwa rozwija się antychryst, ten człowiek grzechu, który ma na złą drogę sprowadzić całe chrześcijaństwo. I to miało się przerodzić ostatecznie w papiestwo. Przytoczę za chwilę fragment z krótkimi komentarzami, ten z objawienia, ale najpierw jakby chciałbym podać trzy uwagi, które wydaje mi się, że są niezbędne do tego, aby lepiej ten fragment poznać i zrozumieć. Pierwszy z nich to będzie drugi Tesaloniczan, drugi rozdział, bowiem gdy apostoł opisywał odstępstwo, które miało nastąpić, to wyraźnie powiedział, iż człowiek grzechu zasiądzie jako Bóg, że będzie jakby podawał się za przedstawiciela Boga. Przeczytajmy drugi list do Tesaloniczan, drugi rozdział, wiersze od 3 do 9, też z komentarzami. Niech was nikt w żaden sposób nie zwodzi. Ten dzień bowiem nie nadejdzie, dopóki najpierw nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia. A więc, mówiąc inaczej, które przyjście Pana nie nastąpi wcześniej, aż wypełnią się pośród ludu Bożego znaki, o których apostoł uprzedza. Wśród chrześcijan musi najpierw nastąpić odstępstwo od zasad boskich, a na czele tego odstępstwa pojawi się symboliczny człowiek grzechu, którego apostoł Jan nazywa antychrystem. Również to antychryst znaczy, jak już znamy to zagadnienie, anty niekoniecznie znaczy przeciwny, przeciwko, tylko również miejsce, zamiast. To również wskazuje ta następna część tego fragmentu, że to będzie w miejsce Chrystusa, bowiem apostoł pisze tak, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co się nazywa Bogiem lub co jest przedmiotem czci, także zasiądzie w świątyni Boga jako Bóg, podając się za Boga. Czyli rozsiądzie się nie w kościele jako budynku, ale pośród ludu Bożego, doprowadzając go do całkowitego duchowego upadku. Będzie uzurpował sobie należną Bogu cześć, władzę, będzie również tej władzy żądał nie tylko w sferze duchowej, ale również i świeckiej. I pisze apostoł dalej tak. Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was mówiłem o tym? A teraz wiecie, co przeszkadza, także się objawi w swoim czasie. Tym, co przeszkadzało, był pogański Rzym. Tajemnica nieprawości bowiem już działa, pisze apostoł. Czyli już za czasów apostoła były widoczne te tendencje do wywyższania się jednych nad drugimi, do zastępowania prawdy fałszem. To wszystko się działo. Apostołowie próbowali temu przeciwdziałać, ale zdawali sobie sprawę, że nie da się tego zatrzymać. Stąd te wszystkie informacje, które wskazywały na to, co się później i ma wydarzyć. Wiedzieli, że po ich śmierci ten czysty, niewinny Kościół zostanie zastąpiony fałszywym Kościołem, który przez duchowy nierząd z władzą świecką będzie sprawował okrutną władzę nad wszystkimi chrześcijanami, powołując się przy tym oczywiście, że działają z upoważnienia samego Boga. Tylko że ten, który teraz przeszkadza, czyli Cesarstwo Rzymskie, będzie przeszkadzał, aż zostanie usunięty z drogi. Czyli chrześcijaństwo przestanie być religią prześladowaną, a stanie się religią panującą, co wówczas zapoczątkował Konstantyn na początku IV wieku. Wówczas pojawi się ów niegodziwiec, czyli papiestwo, które będzie sobie rościło prawo do reprezentowania na ziemi Boga, którego Pan zabije duchem swoich ust i zniszczy blaskiem swego przyjścia. Czyli władza papieży będzie trwała aż do którego przyjścia naszego Pana. Niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z całą mocą wśród znaków i fałszywych cudów. A więc cała ta machina nieprawości to sprawka szatana. To on miał legitymizować tę papieską władzę poprzez różnego rodzaju znaki, cuda, różnego rodzaju rzeczy, które przemawiały najczęściej do niewykształconych, trzymanych w ciemnocie ludzi, że to jednak nie jest pochodzące od szatana, tylko pochodzące od Boga. Czyli podsumowując, pierwsza sugestia jest taka, że miał nastać czas, w którym to, co boskie, miało być zastąpione tym, co tylko mówiło, że jest boskie, a tak naprawdę było inspirowane przez szatana. Miało zostać zastąpione imitacją, nie mającą nic wspólnego z Bogiem. Czyli miała to być po prostu marna podróba, ale skuteczna. Druga uwaga to przypomnienie, co oznacza imię Michał. Że imię Michał, brat Marek uprzedza mnie, żeby mnie przeciągnął, tak się zaczął ubierać, że imię Michał nie należy wyłącznie do naszego Pana. Tam mówiliśmy, że niektóre osoby fizyczne były nazwane Michałem i to chociażby sugeruje, że to nie jest tylko i wyłącznie imię przynależne do naszego Pana. I trzecia ogólna uwaga to jest to, że Księga Objawienia opisuje wizję, a nie rzeczywistość. I tak przygotowani możemy przejść teraz do krótkiej analizy objawienia 12 rozdziału, którą postaram się bardzo szybko zrealizować, bojąc się, że zostanę wyrzucony z mównicy. Drodzy braterstwo, czytamy objawienie 12 rozdział. I okazał się wielki cud na niebie, a więc w sferze religijnej, w sferze ducha pojawił się wczesny kościół chrześcijański przedstawiony przez kobietę. Kobieta była ubrana w słońce i księżyc pod jej nogami, była na jej głowie korona z 12 gwiazd. Czyli zarówno Ewangelia, jak i Pisma Starego Testamentu oraz nauki 12 apostołów były jej przewodnikiem, były jej wielką radością. A była brzemienna. Czyli choć z początku była czysta i niewinna, to za sprawą inspiracji szatana pojawiło się odstępstwo. Ambitni wodzowie zaczęli przywłaszczać sobie władzę i zmieniać czyste, boskie zasady. I krzyczała w bólach porodzenia i w mękach rodzenia, bo ona nie chciała tego dziecka, bo ono zostało poczęte z nieprawości. To odstępstwo bardzo męczyło i przerażało prawdziwie wiernych wczesnego Kościoła. I ukazał się inny cud na niebie. A więc cesarstwo, które wydawało się niepokonane, ta władza świecka, nagle zaczęło tracić siły. Oto wielki rudy smok, mający 7 głów i 10 rogów, a na jego głowach 7 koron, czyli Rzym, który przekształcał się w różne formy rządów, a jego ogon wlókł trzecią część gwiazd nieba i zrzucił je na ziemię. Czyli ten Rzym skorumpował rzesze nauczycieli i przywódców chrześcijaństwa, tak, że porzucili one te czyste, boskie nauki na rzecz ziemskich, niesprawiedliwych uregulowań przyjęli tą ziemską karierę jako bardziej dla nich wartościową niż wierność Bogu. Czyli weszli we współpracę z tym symbolicznym smokiem, czyli władza cywilna połączyła się z władzą religijną. I stanął smok przed kobietą, która właśnie miała urodzić, aby gdy tylko urodzi, pożreć jej dziecko. Czyli władza świecka wiedziała, że połączenie z władzą religijną może wzmocnić ich panowanie, że to nie tylko rząd ten fizyczny poprzez miecz i bat, ale władza nad umysłami, władza nad emocjami, nad tym, co wierzą, jest najskuteczniejszym elementem do tego, aby ludzie byli zmotywowani do posłuszeństwa. I urodziła syna, mężczyznę, czyli papiestwo, które będzie rządził wszystkimi narodami laską żelazną i porwane zostało jej dziecko do Boga i jej tronu. A kobieta uciekła na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez 1260 dni. I dlatego bardzo nieliczni chrześcijanie, którzy byli wierni, udali się na tą duchową pustynię, nie mogąc dzielić społeczności w tym skorumpowanym chrześcijańskim świecie, ale oni byli posilani przez Boga nieustannie. Pomijam szereg fragmentów, bo czas już mi się dramatycznie kurczy. I nastąpiła walka w niebie, czyli niebo to ta symboliczna sfera religijnej władzy. Michał i jego aniołowie walczyli ze smokiem, czyli fałszywy Michał, papiestwo i jego stronnicy, czyli ci, którzy przedstawiali się jako przedstawiciele Boga. Imię Michał brzmi tak jak Bóg, więc oni mówili, że my jesteśmy tak jak Bóg. Oni walczyli z władzą świecką. Historia nazywa to walką o inwestyturę, czyli o prawo mianowania biskupów, a tak naprawdę chodziło nie o mianowanie biskupów, tylko o pełnię władzy również tej świeckiej nad światem. I walczył smok i jego aniołowie, czyli władza cywilna nie chciała dobrowolnie oddać przywództwa. W dalszym ciągu chcieli sprawować prymat, ale przegrali. Ale nie zwyciężyli i nie było już dla nich miejsca w niebie, czyli utracili wpływ na władzę religijną, czyli na papieży i ich urzędników. I zrzucony został wielki smok, wąż starodawny zwany diabłem, szatanem, zwodzący cały świat. Został zrzucony na ziemię, z nim też zrzuceni zostali jego aniołowie, czyli władza świecka, która była częścią tego niesprawiedliwego szatańskiego porządku, została podporządkowana władzy religijnej. Widzimy zatem, że w tym przypadku Michał nie przedstawia naszego Pana. A więc przynajmniej w tym przypadku wierzenia innych grup chrześcijańskich i kościołów są w tym zakresie fałszywe. Drodzy, czas na podsumowanie, czyli imię Michał pojawia się w Piśmie Świętym 15 razy, z czego 10 przypadkach odnosi się do konkretnych osób, do konkretnych Żydów wymienionych z imienia, 4 razy odnosi się do istoty duchowej i 1 raz dotyczy wizji z objawienia, w której pokazaliśmy, że nie dotyczy ona naszego Pana. Czyli w 4 przypadkach, czyli 3 razy w proroctwie Daniela i 1 raz w liście Judy dotyczy naszego Pana, a w Księdze Objawienia dotyczy papiestwa. Nasz Pan Jezus jako Michał był archaniołem, najwyższą duchową istotą, której podporządkowane były inne duchowe istoty, oczywiście za wyjątkiem samego Boga, bowiem archanioł był tylko jeden. Może jeszcze tylko powiem, korzystając jeszcze z chwili, którą brat Marek patrzy na mnie wprawdzie już tak wzrokiem niechętnym, ale jeszcze wytrzymuje. Chcę tylko powiedzieć, drodzy braterstwo, że synody w Laodycei w 361 roku i w Rzymie w 492 i w 745 roku zezwoliły, by otoczyć kultem Michała, Gabriela i Rafała. A więc ci aniołowie są czczeni w Kościele katolickim jako istoty godne czci. Nawet gdy byłem chłopcem, parafia, do której należałem, była parafią świętego Michała. Pamiętam, były tam modlitwy specjalne do Michała. Tam byłem chrzczony w tym kościele jako dziecko. Tam śpiewałem w chórze kościelnym, ale to było dawno, dawno temu. I teraz już wiem, że cześć należy się tylko najwyższemu Bogu. Jestem mu wdzięczny za to, że mnie od tych wszystkich błędnych wierzeń uwolnił. I niech mu za to będzie cześć, chwała i uwielbienie. Mam nadzieję, drodzy braterstwo, że jakoś przetrwaliśmy wspólnie ten trudny czas po obiedni i że nasze wspólne rozważania przyniosły Bogu chwałę, a nam również choć w części dołożyły jakiś kamyczek do budowania tej naszej struktury wiary i nadziei. Dziękuję bardzo.